Erasmierz Manowski, mało znany amerykański milioner oraz Muzeum w Paczkowie. Opowiem dziś o gazie miejskim oraz człowieku, który oświetlił Amerykę. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Drodzy słuchacze, po dwuodcinkowym, czysto historycznym cyklu wyszedł czas na jakieś miejsce nieoczywiste. Nawiasem mówiąc, opowieść o Ignacym Mościckim bardzo się Wam podobała, sądząc po liczbie odtworzeń. Zacząłem publikować więcej treści na grupie Zamkniętej Miejsca Nieoczywiste i widzę, że jest reakcja. Prośba o publikację zdjęć z hashtagiem temat na podcast niestety nie wypaliła. Najwyraźniej mam introwertycznych słuchaczy, takich jak ja sam. Dziękuję za wirtualne kawy, które możecie mi postawić na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Linki do buycoffee2, a także do innych social mediów znajdziecie w opisie pod każdym podcastem, pod każdym odcinkiem podcastu. Zapraszam do komentarzy. Po Mościckim było ich trochę, za wszystkie serdecznie dziękuję. Teraz zapraszam na opowieść o zapomnianym wynalazcy i gazie koksowniczym. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o Erasmie Jerzmanowskim, żołnierzu Powstania Styczniowego i Republiki Francuskiej, postaci związanej z Powstaniem Styczniowym oraz technologią gazowni miejskich. To postać, której osiągnięcia były tak znaczące, że nazwano go polskim Noblem oraz człowiekiem, który oświetlił Amerykę. Prześledzę jego wpływ na historię i technologię. Także mam nadzieję, że zwiedzimy, przynajmniej wirtualnie, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Jedno z najbardziej bezsensownych powstań w polskiej historii, jakim było Powstanie Styczniowe, rekrutowało w szeregi walczących fiat młodej polskiej inteligencji, kształcącej się na ówczesnych uczelniach. Nie inaczej było w Instytucie Politechnicznym i Rolno-Leśnym w Nowej Aleksandrii, bo tak nazywały się kiedyś Puławy. Instytut przesiąknięty był niezwykle silną siatką konspiracyjną. Nic więc dziwnego, że w momencie wybuchu powstania studenci tej uczelni masowo dołączyli do walki i pod dowództwem Leona Frankowskiego utworzyli zbrojny oddział. Członków tegoż oddziału nazywano puławiakami. Przeszli oni trudny szlak bojowy, zaznaczony potyczkami m.in. pod Kurowem 24 stycznia 1863 roku oraz bitwą pod Słupczą 8 lutego tego samego roku. Wielu z nich dostało się do rosyjskiej niewoli, jednak niektórym udało się zbiec i przedostać w kierunku Gór Świętokrzyskich, gdzie stacjonował Marian Langiewicz, przyszły dyktator powstania. Walcząc u baku Langiewicza, oddział puławiaków brał udział w kolejnych bitwach, aż do bitwy pod Grochowiskami 18 marca. W niejasnych okolicznościach wraz z innymi powstańcami ewakuowali się na drugi brzeg Wisły, unikając rosyjskiej niewoli i dostali się do Krakowa. Tam dołączyli do nowej jednostki formowanej przez Józefa Miniewskiego. Jednak po ponownym przekroczeniu Wisły, tak zwanej wyprawie olkuskiej, między 2 a 5 maja znów ponieśli klęskę. Duża grupa żołnierzy zdołała uniknąć rosyjskiej niewoli, uciekając znów wprost do Austro-Węgier. W tej grupie znalazł się student z Puławskiego Uniwersytetu, który został internowany przez Austriaków w Łomuńcu. To właśnie ten młody człowiek, Erasm Józef Jerzmanowski, który wówczas jeszcze był mało znaną postacią, miał ogromny wpływ na modernizację amerykańskich miast pod koniec XIX wieku. Erasm Józef Jerzmanowski urodził się w roku 1844 w Tomisławicach. W skromnym folmarku leżącym na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnej guberni kaliskiej. Wywodził się z rodziny szlacheckiej, która wcześniej posiadała rozległe majątki na terenach Wielkopolski i Kujaw. Erazm był najstarszym spośród pięciorga dzieci Franciszka Jerzmanowskiego i Apolonii Kamili z domu Kosowskiej. Swoją edukację rozpoczął w renomowanym gimnazjum gubernialnym w Warszawie, uznawanym za jedną z najlepszych szkół średnich w ówczesnym Królestwie Kongresowym. Po ukończeniu gimnazjum w 1862 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii Cywilnej nowo powstałego Instytutu Politechnicznego i Rolno-Leśnego w Nowej Aleksandrii, czyli w Ławach, tak jak wcześniej powiedziałem. To właśnie tam zastał go wybuch Powstania Styczniowego, do którego dołączył, ale na szczęście dla światowej wynalazczości nie zginął, tylko szybko internowano go w Galicji. W 1864 roku, po opuszczeniu więzienia, Erazm Józef Jerzmanowski, jak wielu innych emigrantów, udał się na wygnanie do Francji. Tam osiedlił się w Paryżu i skoncentrował na dalszym kształceniu. Ukończył Wyższą Szkołę Polską przy bulwarze Montparnasse. Dzięki swojemu pokrewieństwu z baronem Janem Jerzmanowskim, który był lojalnym towarzyszem cesarza Napoleona Bonapartego podczas jego zesłania na Elbę, Erazm został przyjęty na studia w elitarnej szkole inżynierii i artylerii wojskowej w Metz. Tam zagłębiał się w matematykę i chemię, co miało ogromne znaczenie dla jego przyszłych dokonań. Wybór tej ścieżki edukacyjnej był kontynuacją jego wcześniejszych aspiracji, których celem było zdobycie wykształcenia technicznego i późniejsza praca inżynierska. Nie tylko Jerzmanowski, ale również inni emigranci mieli okazję ukończyć swoją edukację dzięki wsparciu finansowemu ze strony księcia Władysława Czartoryskiego. To właśnie jego wstawiennictwo otworzyło Jerzmanowskiemu drzwi do pracy w paryskiej firmie gazowej. Ciekawe jest to, że Erazm stronił od aktywnego uczestnictwa w środowisku polskich emigrantów w Paryżu. Być może zrażony był konfliktami, które występowały w tej grupie. Był nawet świadkiem jednej z takich awantur, co odnotowane zostało w rosyjskich aktach szpiegów działających w tym czasie w Paryżu. Podczas wojny francusko-pruskiej, niestety przegranej dla Francji wojnie, w 1870 roku Erazm Jerzmanowski służył jako oficer i wziął udział w obronie Paryża. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej. Po zakończeniu działań wojennych odszedł z armii i poświęcił się pracy inżynierskiej. Współpracując z firmą pana Tessie Dimot, Dimot zajmował się produkcją gazu do oświetlenia, a w zasadzie technologią produkcji gazu do oświetlenia, bo produkcją zajmował się kto inny. W tamtych czasach młody wynalazca jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że współpracując z Dimot zdobędzie wiedzę, która w przyszłości przyniesie mu wielką fortunę w Stanach Zjednoczonych. Parę słów o Dimot. Krótko, był to geniusz, który pracował w tak różnych dziedzinach jak metalurgia, tekstylia, przemysł cukrowniczy czy wykorzystanie sprężonego powietrza. Z wykorzystaniem sprężonego powietrza wiąże się ciekawa historia, bo w roku 1840 Tessie Dimot opracowuje pojazd zasilany sprężonym powietrzem i pojazdy takie funkcjonowały jako tramwaje, na przykład w Nantes czy pojazdy górnicze. Więc u boku takiego geniusza pączkuje talent polskiego emigranta. Dimot opracował układ oświetleniowy bazujący na gazie pochodzącym z węgla do oświetlenia miejskiego, tak zwany gaz wodny. Miał być on produkowany metodą Gillarda, udoskonaloną i opatentowaną przez Dimot. Metoda Gillarda z roku 1848 polegała w skrócie na potraktowaniu rozżarzonego węgla drzewnego parą wodną, w wyniku czego powstawał gaz oświetleniowy, czyli gaz do oświetlenia ulic i indywidualnych mieszkań. Po sprzedaniu patentu New York Municipal Gas Company został zaproszony tam w 1871 roku jako inżynier konsultant i chemik, a udał się tam razem ze swoim uczniem, Erazmem Jerzmanowskim. Po początkowych trudnościach z wdrożeniem tej metody, Jerzmanowski skupił się na dalszym jej doskonaleniu. Jego prace zmierzały do zwiększenia efektywności energetycznej całego procesu. Już w 1873 roku Polak opatentował innowacyjne zastosowanie tańszego węgla jako zamiennika kosztownej nafty, wykorzystywanej dotychczas w procesie produkcji gazu. Erasm Józef Jerzmanowski uczestniczył aktywnie w budowie gazowni Municipal Gas Light Company, która została uruchomiona tuż przed rokiem 1876. Niestety wspomniana gazownia miała problem z dostarczonym gazem, bo zawierał on dużą domieszkę tlenku węgla, którego stężenie sięgało nawet 27%, podczas gdy 10% udział uważany był za bezpieczny. Tlenek węgla jest trujący, o czym opowiem w kolejnej części podcastu. W latach 1882-83 Erasm Jerzmanowski opracował i opatentował skuteczny sposób na obniżenie koncentracji tego trującego związku. Jego innowacyjne rozwiązanie polegało na wyłożeniu wnętrza komory generatora warstwą wapienia. Te usprawnienia były na tyle znaczące, że w kręgach fachowców metoda zyskała miano procesu Jerzmanowskiego. Ciekawe, jak Amerykanie wymawiali jego nazwisko. Metoda stała się podstawą funkcjonowania nowej firmy gazowniczej Equitable Gas Company, która rozpoczęła działalność w 1884 roku, a założył ją znany amerykański finansista William Rockefeller. Rockefeller i Jerzmanowski oferowali gaz w cenie niższej o 50 centów za jednostkę rozliczeniową w porównaniu z konkurencją. Sukcesem nowej spółki okazała się także obniżka kosztów produkcji gazu o 15%, dzięki opatentowanej oczywiście przez Jerzmanowskiego metodzie. Przez 13 lat Erasm Jerzmanowski kierował tą firmą gazowniczą, osiągając znaczący sukces finansowy. Jak widać, Erasm Jerzmanowski miał lepszą głowę do biznesu niż omawiany przeze mnie z Arkiem Ignacy Mościcki. Firma Equitable Gas Company stosowała bardzo agresywną politykę cenową, co doprowadziło do rozbicia kartelu przyjmującego wysokie ceny gazu oświetleniowego w Nowym Jorku. Ich sukces umożliwił rozszerzenie działalności na inne amerykańskie miasta. W tym samym czasie Erasm Jerzmanowski opracował nową metodę produkcji gazu wodnego, znanej jako proces BABY, który pozwolił na uzyskanie gazu o niskiej zawartości tlenku węgla. Jerzmanowski posiadał aż 22 amerykańskie patenty, z których wiele znalazło praktyczne zastosowanie. Gazownie korzystające z jego technologii działały w wielu miastach, m.in. Baltimore, Indianapolis czy Chicago. W 1890 roku został prezesem firmy Chicago Gas Light and Coke Company. Jego przedsiębiorczość pozwoliła mu zgromadzić fortunę w wysokości 3 milionów dolarów, co w 1894 roku uplasowało go na 96. miejscu na liście najbogatszych Amerykanów. Jerzmanowski był również znanym w środowisku polskich emigrantów filantropem, wyróżniającym różne inicjatywy społeczności polonijnej i aktywnie finansowo je wspierającym. Ale nie tylko. Powrócił do Polski w 1896 roku i do końca życia zamieszkał w Małopolsce. W swoim testamencie ustanowił nagrodę imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich, przyznawaną za zasługi na polu kultury, nauki lub działalności humanitarnej. Nagroda była finansowana z odsetek od majątku przekazanego przez Jerzmanowskiego Akademii Umiejętności w Krakowie. Wśród laureatów jego nagrody znaleźli się wybitni Polacy, tacy jak Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski czy Aleksander Brickner. Ta nagroda jest często określana jako właśnie Polski Nobel. Jerzmanowski przeznaczył na ten szczytny cel równowartość 365 kg złota. Wznowiono jej przyznawanie. Jej wartość wynosi 100 tysięcy złotych, a finansowana jest ze środków samorządu województwa małopolskiego i samorząd przyznaje ją od roku 2009. Także wróciła nagroda Jerzmanowskiego. Nawiasem mówiąc, dzisiaj 365 kg złota byłoby warte około 100 milionów dolarów. Na pewno znacie piosenkę Autobiografia grupy Perfect, gdzie w tekście Bogdana Olewicza pojawia się fraza: odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas. Dzisiaj odkręcenie gazu nie spowoduje zatrucia, bo w sieci miejskiej znajduje się gaz ziemny, wysokometanowy, a metan nie jest trujący. Co najwyżej odkręcenie gazu może doprowadzić do wybuchu. Nieprzyjemny zapach gazu również nie oznacza, że gaz jest trujący. Gaz ziemny w naszych piecach czy kuchenkach jest nawaniany ze względów bezpieczeństwa, tylko po to, żeby go wyczuć organoleptycznie podczas nieszczelności instalacji. Wcześniejszy gaz miejski był produkowany w gazowniach miejskich i o nim parę słów. Jeśli wrzucimy węgiel kamienny do zbiornika, a zbiornik ten ogrzejemy do wysokiej temperatury, uzyskamy w dużym uproszczeniu gaz, który nazywany jest gazem świetlnym lub gazem koksowniczym. Gaz taki będzie mieszaniną trzech podstawowych substancji palnych: wodoru, metanu i tlenku węgla, a także mniejszych ilości innych składników. Wracając do piosenki Perfektu, trującym składnikiem gazu jest tlenek węgla. Po całkowitym, powiedzmy sobie, wydestylowaniu gazu pozostaje odpadowy koks i mniej więcej na takiej zasadzie działały gazownie miejskie. Czyli gazownia miejska wytwarzająca gaz koksowniczy działa na zasadzie produkcji i dystrybucji gazu koksowniczego, który jest w pewnym sensie produktem bocznym w procesie suchej destylacji węgla. Oto ogólny opis działania takiej gazowni. Produkcja rozpoczyna się we wspomnianych już piecach, nazwanych od kształtu piecami retortowymi, gdzie węgiel jest poddawany procesowi ogrzewania w warunkach bez dostępu powietrza. W wyniku tego procesu węgiel ulega rozkładowi, a gaz koksowniczy jest jednym z produktów procesu. Surowy gaz koksowniczy zawiera wiele zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, amoniak, smołę, węglowodory aromatyczne i inne substancje. Dlatego konieczne jest jego oczyszczenie. Gaz jest schładzany, co pozwala na wydzielenie zanieczyszczeń. Przepuszczony przez odpowiednie rozpuszczalniki pozbawiany jest smoły i węglowodorów. Przepuszczony przez wodę zostaje pozbawiony amoniaku. A po przejściu przez mineralny filtr, który absorbuje siarkowodór, gaz pozbawiony jest korozyjnych związków siarki. Oczyszczony gaz był magazynowany w specjalnych zbiornikach i następnie dystrybuowany do użytkowników poprzez sieć rur gazowych, a wykorzystywany był w różnych celach, takich jak ogrzewanie, gotowanie czy oświetlenie. Warto również wspomnieć, że produktem tego swoistego prażenia węgla w piecach retortowych był koks, który jako stabilne paliwo służył potem do ogrzewania tych właśnie pieców. A praca tam była piekielna ciężka, bo polegała na ładowaniu paliwa do retort, gaszeniu koksu, czyli zalewania gorącego koksu wodą i utrzymywania odpowiednich warunków spalania na samych już piecach. Zastosowanie gazu miejskiego nie miało początkowo na celu zaspokojania potrzeb grzewczych i kuchennych. Gaz koksowniczy, jak już wspomniałem, pierwotnie służył głównie do oświetlenia ulic i budynków. Jednak wynalezienie żarówki i wprowadzenie elektryczności skłoniły producentów gazu do poszukiwania alternatywnych zastosowań tego źródła energii. W efekcie powstały piece grzewcze, podgrzewacze wody, kuchenki, piekarniki czy różnego rodzaju urządzenia pracujące w usługach, takie jak magle czy pralnie gazowe. Chciałbym zwrócić uwagę niektórym słuchaczom na lokalizację historycznych gazowni w ich miastach. W przypadku Warszawy gaz produkowano w piecach znajdujących się na Woli, przy ulicy Kasprzaka, bodajże 25. Ciekawostką jest fakt, że gazownię warszawską obsługiwały lokomotywy nazwane pasożytami, bo podobnie jak pojazdy pneumatyczne Dimota były nabijane parą pod ciśnieniem i to ona stanowiła źródło energii. Dowiedziałem się tego od naszego słuchacza Michała, kolejowego guru z Muzeum Kolejnictwa, którego serdecznie pozdrawiam. W Szczecinie gazownia znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Kolumba i pozostała po niej chyba tylko wieża zasypowań licząc budynków. Natomiast w Poznaniu gazownia mieściła się przy ulicy Grobla, a w Krakowie produkcja gazu odbywała się na Kazimierzu przy ulicy Gazowej 6. To interesujące miejsca związane z historią produkcji gazu w naszych polskich miastach. Masowe zastosowanie gazu ziemnego wyparło gaz miejski z powszechnych zastosowań. Choć do końca lat 70. niektóre gospodarstwa domowe cały czas zasilane były gazem koksowniczym lub gazem będącym mieszaniną gazu ziemnego i koksowniczego. W grupie Miejsca nieoczywiste załączę kilka zdjęć urządzeń koksowniczych. Aby wyobrazić sobie, jak działa gazownia miejska, koniecznie trzeba odwiedzić Paczków na Opolszczyźnie. Tam znajduje się chyba jedyne w swoim rodzaju Muzeum Gazownictwa. Gazownia paczkowska została wybudowana w latach 1898-1901, ale dostawy gazu do miasta rozpoczęły się na stałe w 1902 roku, choć pierwsza próba dostarczenia gazu miała miejsce 31 grudnia roku 1901. Początkowo gaz służył głównie do oświetlania ulic i napędu pomp wodociągowych. Na początku istniał tylko jeden piec, ale w kolejnych latach rozbudowano sieć gazową, a liczba odbiorców systematycznie rosła. W latach 30. XX wieku z gazu korzystało już 700 odbiorców domowych. W okresie wojennym Paczków nie doświadczył zniszczeń i grabieży sowieckich oddziałów trafiejnych, a gazownia wznowiła dostawy w połowie 1945 roku. Następnie przeprowadzono modernizację produkcji gazu, w tym budowę nowej odsiarczalni oraz remont zbiornika gazu z mniejszej pojemności na pojemność większą. Dziś wewnątrz tego zbiornika gazu zobaczymy największą bodaj kolekcję na świecie wszelkiego rodzaju gazomierzy. Wtedy podczas modernizacji wymieniono również stare rurociągi i dodano nowe, co umożliwiło zwiększenie liczby odbiorców, podwajając ich w roku 1968. Ostatni wózek koksu, a zatem i ostatni metr sześcienny gazu został wyprodukowany 15 lipca 1977 roku. Muzeum Gazownictwa w Paczkowie powstało w opisanej gazowni w listopadzie 1991 roku i jest unikatowym obiektem w Polsce, bo w pełni zachowały się tu urządzenia do produkcji gazu miejskiego. Ekspozycja muzealna pokazuje tempo zmian i szybkość technologicznego rozwoju gazownictwa. Możemy tu podziwiać starą architekturę przemysłową, historyczny proces produkcyjny oraz różnorodne eksponaty związane z gazownictwem. To tutaj zobaczymy wspomniane piece retortowe, czy wszystkie stopnie oczyszczania gazu przed wprowadzeniem go do sieci gazowniczej. Zbiór muzealny liczy ponad 3000 eksponatów, w tym gazowe urządzenia zarówno gospodarstwa domowego, jak i gazowe urządzenia przemysłowe. Bogata kolekcja zawiera lampy gazowe, kuchenki, piece grzewcze, lokówki, wylaska, a nawet lodówkę gazową. Tak, lodówka może działać na gaz. Większość z tych eksponatów jest w pełni sprawna technicznie. Muzeum może również poszczycić się największą w Europie kolekcją gazomierzy domowych, obejmującą prawie 600 sztuk zgromadzonych w jednym miejscu. Teren muzeum jest oświetlony działającymi lampami gazowymi, a budynki i urządzenia wyglądają tak, jakbyśmy się cofnęli o prawie 100 lat, gdy ten obiekt został wybudowany. Jednak Paczków to nie tylko Muzeum Gazownictwa, to także urokliwe miasto o bogatej historii, która rozpoczyna się od nazwy Packow, nazwy zlatynizowanej, która wraz z sąsiednimi wsiami została wpisana po łacinie w latach 1269-1273 do tzw. księgi Henrykowskiej. To jedno z niewielu miast w Polsce otoczone całkowicie murem obronnym, co daje mu przydomek polskiego Carcassonne, a o polskim Carcassonne mówi się w przypadku bodajże 4 czy 5 miast. Warto tu zwrócić uwagę na piękny ratusz oraz wyjątkowy kościół świętego Jana Ewangelisty, który wyróżnia się unikatową architekturą na skalę całego kraju. Erasm Mierzmanowski, który był nie tylko wybitnym inżynierem i przedsiębiorcą, ale także hojnym filantropem, prowadził innowacyjne rozwiązania technologiczne produkcji gazu miejskiego, a miasta zyskały dostęp do energii, która odmieniła codzienne życie mieszkańców. Dziedzictwo Jerzmanowskiego, pomimo braku bezpośrednich związków, jest również żywe właśnie w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, które zachowało swoje unikatowe urządzenia. To miejsce nie tylko przenosi nas w przeszłość, ale także pokazuje, jak technologia ewoluowała na przestrzeni lat. Od lamp gazowych po kuchenki, eksponaty te stanowią kawałek naszej technologicznej historii. Muzeum Gazownictwa w Paczkowie jest doskonałym przykładem, że warto pielęgnować dziedzictwo technologiczne, by pokazać je przyszłym pokoleniom. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.